Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, Bartek Święciński.
I Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. Dzisiaj jesteśmy sami, bez gościa, więc mogą się Państwo spodziewać, o czym będziemy rozmawiać. Ale zanim przejdziemy do tematów sportowych, to Sebastian, gratulacje.
Dziękuję bardzo. Powiedz jeszcze słuchaczom, o co chodzi, bo może
tym nie razem właśnie chciałem powiedzieć, że tym razem nie chodzi o to, że masz drugie dziecko.
Może kiedyś.
Ale że masz doktora z prawa.
Tak.
Więc gratulacje. Czyli jesteś DR Sebastian Chrzanowski teraz?
Tak. DR inżynier i tak dalej.
Czyli teraz się przedstawiasz, rozumiem, doktor.
Nie, no
Sebastian
już nic, wiesz, jakby nic się nie zmieniło w moim postępowaniu, bo to gdzieś tam osoby, które nie zajmują się nauką, myślę, że to jest taki etap, w którym ktoś nagle z dnia na dzień staje się innym człowiekiem, ale to raczej taka z mojej perspektywy była ewolucja i rozwój, którego nie zauważałem każdego dnia. Więc jakby ja zostaję cały czas taki sam i jestem zwykły Sebek i Sebastian.
Ale ubioru nie zmieniasz? Teraz neseser, garnitur, krawat, pan doktor?
No wtedy, kiedy trzeba, to tak, ale zazwyczaj w ramach dozwolonego, że tak powiem, ubioru.
No dobrze, więc ze mną jest doktor Sebastian Chrzanowski. Tak jak powiedziałem, pewnie się słuchacze domyślili, o czym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o UKS-ie. UKS zaliczył dobry początek rundy, trzeba to powiedzieć, i dzięki temu uciekł z tego ostatniego miejsca w trzeciej lidze, ale jednak wciąż znajduje się w strefie spadkowej, bo przy obecnym stanie to z drugiej ligi spada też Stamil Olsztyn, czyli z naszej trzeciej ligi spadają nie trzy zespoły, a cztery zespoły, plus jeszcze bardzo prawdopodobne, że spadnie również Olimpia Elbląg. Ale to jeszcze pewne nie jest, podobnie jak zresztą i Stomil, ale wtedy spadałoby w tym najgorszym przypadku aż 5 drużyn. Czyli to też świadczy o tym, że łatwo utrzymać się nie będzie, bo te drużyny, które walczą o utrzymanie w trzeciej lidze, też te punkty zbierają.
Znaczy, wiesz co, zdawało się, że z całym szacunkiem dla Concordii i Elbląg, że ten zespół gdzieś tam trochę już na straty spisał trzecią ligę, wystawiając juniorów na mecz z Pelikanem Łowicz, czy przegrywając 0-8, ale tydzień później wygrali 5-0 z Bronią Radą, więc jakby ta liga jest tak zaskakująca, że jakby no, ciężko to wyrazić słowami. Ale w każdym razie, tak jak mówisz, z jednej strony sprawdzam chyba wczoraj UKS na ten moment, jeśli chodzi tylko o piłkarską wiosnę. No to pomimo, że rozegrał tych spotkań mniej od części zespołów, bo my rozegraliśmy chyba 6, czy zespoły, które rozegrały 7 już teraz na wiosnę, no to jednak jest w top 3, zajmuje trzecie miejsce i ustępuje tylko Pogoni i Pelikanowi Łowicz. Więc to też pokazuje, że ta praca, która została wykonana w tym okresie przygotowawczym, gdzieś tam skutkuje kolejnymi punktami. Ale no niemniej jednak gdzieś tam ta postawa jesienią pokutuje, tak? I jednak te punkty trzeba odrabiać, tym bardziej, że mieliśmy wtedy 12 punktów i ta różnica była spora, więc teraz jakby no nie możemy z dnia na dzień po prostu wyskoczyć, nie wiem, na miejsce, które nam już teraz daje taki spokojny byt i musimy być świadomi, że UKS prawdopodobnie o utrzymanie będzie się bił do samego końca, tak? No bo też nie możemy każdego spotkania wygrać, ale jeśli mamy w jakiś sposób podsumować te mecze, to ten ostatni mecz jednak mógł potoczyć się inaczej. Niemniej jednak idziemy do przodu i ja tam gdzieś to światełko widzę, ale do takiej postawy, która by wszystkich zadowalała, to jeszcze chyba jest bardzo daleko.
No to prawda. No i tym bardziej, tak jak mówiłem, że jest taka możliwość, że będzie spadać aż 5 drużyn, bo Olimpia Elbląg ma 3 punkty w zasadzie przewagi nad strefą spadkową. Tam też doszło do zmiany trenera. Więc może być różnie, może zadziała efekt nowej miotły i Olimpia Elbląg teraz będzie wygrywać wszystkie mecze i ostatecznie nie spadnie. No ale zobaczymy, to skoro wspomniałeś o ostatnim meczu, no to ostatni mecz z Legionowią, z ostatnim zespołem trzeciej ligi. No i tak, początek pierwszej połowy, powiedzmy te 25 minut, myślę, no dobra, widać, że przyjechała ostatnia drużyna tej ligi, że tutaj skończy się jakimś wysokim wynikiem, ale im dalej w las, im ten mecz dłużej trwał, tym UKS wyglądał coraz gorzej i druga połowa, no to właściwie podopieczni Marcina Płuski biegali za piłką i w ofensywie tak naprawdę nie było pomysłu na rozegranie składnych akcji.
Znaczy, wiesz co, prawda jest taka, że w mojej ocenie te spotkania mogliśmy skończyć w pierwszej połowie, bo tam poza akcją bramkową Huberta Antkowiaka, to też mieliśmy przecież okazje, które mieli bodajże Patryk Winsztal, miał też okazję Felipe, który tak naprawdę z bardzo bliskiej odległości uderzył piłkę kozą głową, i która już nie sprawiła problemu bramkarza. Znaczy sprawiła, ale nie tak, jakbyśmy chcieli. Więc gdyby ta pierwsza połowa zakończyła się spokojnym 2-0 albo 2-1, to pewnie w drugiej połowie trudniej byłoby rywalom nawiązać walkę. No i wiadomo, że jakby gdzieś tam kibice biało-czerwonych po tych pierwszych spotkaniach trochę ich apetyty zostały rozbudzone i oczekiwali, że te 3 punkty zostaną na Z18, tym bardziej, że to było spotkanie, tak jak mówisz, z ostatnim zespołem. Z jednej strony te spotkanie nie wyglądało w wykonaniu UKS-u, może tak byśmy chcieli, ale z drugiej strony widziałem wpisy kibiców Legionowi, którzy mówili, że to jest najlepsze spotkanie Legionowi na wiosnę.
No i pytanie, oni mogli grać jak przeciwnik
pozwala. I dlaczego nie grali tak od początku rundy i teraz już może być za późno, tak? To już są inne kwestie, no ale w każdym razie jednak z pokorą trzeba przyjmować chyba też remis i walczyć dalej. No ale z drugiej strony kolejne spotkania jakby łatwiejsze nie będą, więc...
No tak, do tych spotkań jeszcze przejdziemy.
Trzeba walczyć o punkty, no dosłownie z każdym rywalem i pamiętam, jak przed wiosną liczyłem, ile tych punktów trzeba mieć do utrzymania. Tam widziałem, że w poprzednich sezonach było to coś około 37 punktów, więc to pokazuje, że tak mówiłem wcześniej, będziemy się bić do samego końca, tym bardziej, tak jak mówiłeś, 5 zespołów teoretycznie może spaść. Widziałem, że tam Stomil trochę się odbił. Olimpia, oby po tej zmianie też się odbiła. Ale z drugiej strony też nie ma co patrzeć na inne zespoły, zarówno z naszej ligi, jak i z drugiej ligi, bo też to czasami bywa zgubne. Trzeba grać swoje i mam tylko nadzieję, że trener Płuska gdzieś tam wyciągnął te wnioski, a wiem, że po pierwszych połowach wykonania UKS-u w innych spotkaniach, które z połowy były słabe, to trener potrafił zmobilizować i to tak bardzo, że tak powiem, ciętym językiem, gdzie zawodnicy później wiedzieli, co mają robić, więc...
No to tak tego brakowało w tym meczu u siebie teraz.
No, znaczy, ciężko mi jakby, wiesz co, ocenić.
No brakowało nawet te zmiany, nie było impulsu takiego, ta druga połowa była katastrofalna, jakby zupełnie była to inna drużyna niż ta, która grała w pierwszych 20-25 minutach.
No nie, no właśnie też się zdziwię, bo faktycznie po zdobytej bramce ŁKS trochę jakby obsiadł na laurach, tak, i może to by skutkowało tym, że Legionowia trochę częściej zaczęła dochodzić do głosu, no niemniej jednak bramkę Legionowia zdobyła ze stałego fragmentu gry, też tam po takim relatywnie sporym zamieszaniu w polu karnym jednak, jakby nie patrzeć. A z drugiej strony, też obiektywnie patrząc, Bartek, to też tych okazji Legionowia nie miała chyba tak nie wiadomo jak dużo. Tak w drugiej połowie gdzieś tam ta walka była, były próby takie...
To był mecz dośrodkowań i rzutów rożnych.
Dokładnie. No i też pytanie kolejne, które się pojawia, dlaczego ŁKS nie był w stanie żadnego z tych rzutów rożnych wykorzystać w taki sposób, który stwarzałby jakoś taką okazję bezpośredniego zagrożenia bramce.
Ale tak? Te rzuty rożne w wykonaniu Legionowi groźne były tam. Naprawdę praktycznie po każdym rożnym się kotłowało.
Tak, znaczy no, ta akcja bramkowa też jest, pamiętajmy, rzut rożny, ale cały czas jakby mam wrażenie, że też tam trochę szczęścia miał nasz rywal, bo ta piłka bodajże najpierw chyba trafiła gdzieś tam w nogę, w klatkę piersiową i tam ktoś ją trochę wepchnął do tej bramki. No ale no, był gol, tak? No i to tak trzeba liczyć i walczyć w kolejnych spotkaniach.
A więc słabe spotkanie. Oby to nie był początek problemów, tylko wypadek przy pracy.
No oczywiście.
Żeby to nie było, że nie wiem, że drużyna już sił nie ma, albo że dołek teraz złapała, bo to też różnie bywa. Tak, każdy zespół gdzieś tam jakieś dołki swoje.
No, my nie możemy sobie pozwolić, jakkolwiek to zabrzmi, ale nie możemy sobie pozwolić.
To prawda. I tutaj na pochwałę zasługuje kapitan biało-czerwonych, bo niejednokrotnie uratował...
No wicekapitan, ale pod nieobecność Rafała kapitan.
Jest kapitanem, dokładnie. W tym ostatnim meczu był kapitanem i naprawdę uratował ŁKS przed stratą bramek, bo jeżeli chodzi o obronę, tutaj brzuchem obronił, tutaj wybił, tutaj głową. Był wszędzie, jeżeli chodzi o obronę i brakowało tylko, żeby wybił piłkę do przodu, dobiegł do niej sam i gola strzelił.
Bo nie powiedziałeś, kogo chodzi. Kamil Wenger, ale też chyba z tego, co pamiętam, to miał jakąś okazję bramkową w pierwszej połowie, tylko nie jestem w stanie powiedzieć, czy to on był, czy to inny defensor, ale w każdym razie obecność Wengera w składzie biało-czerwonych, poza tymi aspektami czysto sportowymi, czyli podniesienie poziomu, zdecydowane podniesienie poziomu defensywy ŁKS-u, to jest jakby takim, widzę, że takim mentorem, osobą, która dzieli się tym doświadczeniem z młodszymi zawodnikami i faktycznie wnosi na to boisko trochę spokoju, organizacji i skupienia. I nawet było, widać, w którymś meczu, chyba to było z Wartosieraz, że po strzelonej bramce od razu Kamil pokazał stronę kibiców, żeby podbiec i się cieszyć razem z kibicami, że widzi, jak ta obecność, to wsparcie sympatyków ŁKS-u, jakby jakie ma znaczenie dla drużyny. I ja sam osobiście zauważyłem taką bardzo fajną kwestię, że o ile wcześniej zawodnicy nie potrafili cieszyć się, grali zespołowo, można powiedzieć, ale nie cieszyli się zespołowo. To tyle. Teraz widać, że była autentycznie ich radość, na przykład po strzelonej bramce, że cały zespół cieszy się razem i faktycznie wszyscy czują się, jakby byli elementem tego sukcesu, tego małego sukcesu, który możemy określić jako zdobytą bramkę. Więc to jakby też jest fajną podstawą do rośnięcia tego zespołu. Wiadomo, że w tym sezonie celem na ten moment jest oczywiście utrzymanie się, ale naprawdę, jeśli byśmy się utrzymali, to mamy już bardzo fajną podstawę do budowania zespołu na kolejne sezony.
No, więc tak jak mówię, kiedy trzeba krytykować, to krytykuję, kiedy trzeba chwalić, to chwalę. I tutaj trzeba przyznać, że naprawdę bardzo dobre wzmocnienie i bardzo dobry zawodnik.
Znaczy, tak w jednym z wywiadów, które robiłem z zarządem ŁKS-u, to właśnie padły te słowa odnośnie tych wzmocnień z jesieni, że no, przyznali chłopaki, że nie były to wzmocnienia, o których myśleli, tak, o których oczekiwali. Teraz po tych kilku spotkaniach w rundzie wiosennej jednak mi się wydaje, że możemy mówić, że ci zawodnicy, którzy przychodzą z ŁKS-u, w których były pokładane nadzieje, to te nadzieje spełniają, a ci, którzy mieli być uzupełnieniem zespołu, no to tym uzupełnieniem cały czas są, tak? Więc to nie jest tak, że my sprowadzamy 11 zawodników pierwszego zespołu, ale faktycznie zawodnicy, którzy dołączali do pierwszej drużyny na czele z Adrianem Olszewskim, z Bartkiem Olszewskim, który przecież strzelił bardzo ładną bramkę w meczu z Wartą Sieradz. Z Hubertem Antkowiakiem, z Filipem Karmańskim i z Patrykiem Winsztalem. To są zawodnicy, których jakby my, słysząc o tych transferach, myśleliśmy, że będą wzmocnieniem tego pierwszego zespołu. I na ten moment są tymi wzmocnieniami, więc akurat to bardzo cieszy. Cieszy mnie cały czas osobiście, że gra Mikołaj i cały czas będę o tym mówić, że Mikołaj Ternacki może być przyszłością, jeśli będzie dobrze poprowadzony. I dlatego też jakby jestem pełen uznania dla Marcina Płuski, że pomimo tego, że ma zawodników, którzy no są profesjonalistami, tak, no bo to są zawodnicy, którzy zawodowo żyją z piłki nożnej, to jednak znajduje czas i na boisku, i poza boiskiem, żeby takich zawodników obserwować i dawać im szansę.
No też jestem ciekaw, bo wcześniej tym wydawał się pierwszym zawodnikiem, który będzie wchodził z młodzieżówki, z młodzieżowego, no to będzie Łukasz Sychowicz na przykład, bo on całą właściwie poprzednią rundę był w składzie.
Teraz go nie widzę, nie wiem,
do kadry powoływany.
Tak, więc nie wiem,
a z kolei Mikołaj Ternacki w ogóle nie był powoływany w tamtej rundzie.
Znaczy, z tego co słyszę, to Mikołaj tak by trochę jego forma wyskoczyła chyba teraz zimą, tak?
No ale i Mikołaj wrócił po ciężkiej kontuzji kolana, więc mówi się też, że jak rok dochodziłeś do zdrowia, powiedzmy po kontuzji, to potem jeszcze rok potrzebujesz na to, żeby wrócić do formy sprzed kontuzji.
Nie, no ale jakby nie patrzeć, no to jednak widać, że Mikołaj, jak mówiliśmy chyba jakiś czas temu na audycji, że jednak Mikołaj był jednym z tych zawodników, którzy ten okres przygotowawczy jednak wygrali, pokazał się z bardzo dobrej strony. I teraz te minuty dostaje. Też jakby widać, że trener Płuska ma te przysłowiowe kochones, że wpuszcza Mikołaja Tarnackiego na boisku w meczu, którym ŁKS przegrywa 0-1. I w tym czasie nie wiem, na ile Mikołaj miał wpływ na zdobytą bramkę ŁKS-u, ale no, był na boisku, tak więc był częścią tego zespołu. ŁKS zdobywał bramkę i dla takiego zawodnika 16-letniego, tak, no to jest niezwykle budujące. Więc to nie jest tak, że my wygrywamy 4-0, dobra, to teraz młodych wpuszczamy na boisko, teraz wy możecie się pokazać. Stracimy jedno, dwie bramki, nic się nie stanie, no to jednak on wchodzi w momencie, w którym no, cały czas toczy się walka o punkty, więc jakby to też jest bardzo na in plus.
Tak, to się zgadza. No i przed ŁKS-em łatwo już było. Teraz no, przed ŁKS-em naprawdę ciężkie mecze. Jagiellonia, Białystok, GKS Bełchatów, Olimpia Zambrów, Legia Warszawa, Pelikan Łowicz. Rezerwy Legii mają obecnie drugie miejsce, Pelikan trzecie, Bełchatów czwarte, a Jaga i Olimpia to mecze, które rządzą się swoimi prawami. Więc łatwo zdecydowanie nie będzie i tutaj oby nie wpaść w jakąś nieprzyjemną karuzelę bez punktów.
Znaczy, jak mówisz, łatwo już było, no ale musimy być świadomi, że musimy punkty zdobywać z każdym rywalem i przecież ten mecz też musieliśmy kiedyś rozegrać. Udało się mu wygrać z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Jakkolwiek nie...
Mimo wybijania piły.
Tak, no właśnie, jakkolwiek nie...
To jest też bardzo ciekawe, bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. ŁKS z Pogonią w piłkę nie grał, bo liczyły się 3 punkty i było mówione... bo to 3 punkty trzeba. Kiedy ŁKS gra z przeciwnikiem słabszym, który opiera się na tym, że piłkę wybijać, to jest, oni nie grają w piłkę, oni tylko wybijają, dlaczego wybijają piłkę?
Wiesz, no później na konferencji pomeczowej trener Płuska powiedział, że zespół spełnił wszystkie jakby pokładane w nim nadzieje i założenia, tak? Więc jakby ja tutaj nie mam nic przeciwko takiej grze.
No jasne, że tak. Często nie znamy tak założeń grać. Po prostu zespołu tak, na dany mecz. Jeżeli dane rozwiązanie przyniosło zwycięstwo, a w sytuacji, kiedy bronisz się przed spadkiem, to zwycięstwa są najważniejsze, no to trzeba zbić piątkę i powiedzieć, dobrze wykonana robota. Bardziej chodzi mi, tak z przymrużeniem oka o tym mówię, że kiedy, bo gdzieś to się widzi w przestrzeni medialnej, że kiedy ŁKS grał na wynik, no to było dobrze, ale kiedy drużyna przeciwna gra w sposób szybki, czyli polega na kontratakach, to już jest przeciwnicy nie grają w piłkę, jak mamy w piłkę grać z nimi?
Bodajże to był mecz, chyba właśnie z Warto Sieradz, Warta tak próbowała grać.
Tak, dokładnie. I o tym meczu mi mówię.
Znaczy, każdy gra tak, jak zakłada jego taktyka, więc Warta wtedy mając chyba 4 punkty przewagi nad ŁKS-em, oczekiwała, że przynajmniej utrzyma status quo, czyli te 4 punkty jednak będą je dzieliły, a przegrane z ŁKS-em wciągnęło ich w bezpośrednią walkę o utrzymanie, tak? No i widać było, że trener zespołu nie był zadowolony. I no, można gdybać, co by było, gdyby nie bramka Olszewskiego, bo jakby ten gol zmienił w ogóle całe założenia obu zespołów, tak?
Ale po to ściągasz zawodników jakościowych, żeby ci dali coś ekstra na boisku.
Tak, więc to też pokazuje, że każdy ma pewne założenia, do których dąży. Tym bardziej zespół, który przyjeżdża do Łomży, to raz, do Łomży i dwa, do zespołu, który jakby jest na fali, jakby nie patrzeć, tak? Pomimo miejsca w tabeli. A jeśli chodzi o to zbliżające się spotkanie, no to ciężko powiedzieć, co siedzi w głowie u trenerowi Płusce. Na pewno każdy mecz będzie gdzieś tam indywidualnie rozpatrywany. Mnie oczywiście i zarówno...
Ale nie, tutaj nie wiem, czy mnie dobrze zrozumiałeś, a nie mam w ogóle pretensji do trenera. Nie, bardziej zwracam uwagę na sympatyków klubu.
Znaczy, zawsze każdy będzie chciał, żeby wygrywać w pięknym stylu, pięknymi golami po otwartej grze, ale nie pamiętam z kim. Teraz Pogoń wygrała z Jagiellonią po czerwonej kartce dla Wasilewskiego gdzieś tam w 29 minucie spotkania. Na to było 4-0. Z kimś tam wcześniej też wygrali bardzo wysoko, bo rywal się otworzył. I teraz też jakbyśmy my podjęli rękawice i otworzyli się na grę strzał za strzał, to też mogłoby się skończyć różnie, tak? No, bardziej mi się wydaje, że trener Płuska chciał wytrącić pewne argumenty z ręki trenerowi Pogoni. Jemu się, wiadomo, że to do końca nie spodoba, bo każdy chciałby pokazać pełen wachlarz swoich umiejętności, wachlarz umiejętności swoich zawodników. I jeśli tak trzeba grać, no to tak gramy, tak? W takiej sytuacji jednak po takim meczu ważne są 3 punkty. Ja osobiście jakby mam nadzieję, że kibice to zrozumieją.
Kibice,
tak?
Pogoni pisali w komentarzach, że wolałbym przegrać, ale przynajmniej w piłkę grać, a nie tak
wolałbym przegrać, niż wygrać takim. No to ja chciałem napisać, że gratuluję w takim razie. No ale na koniec się liczą 3 punkty, tak? No i niestety czasami trzeba, niektóre mecze trzeba po prostu zakończyć.
Zależy też od sytuacji, w jakiej się klub znajduje, tak. Bo jeżeli masz na razie spokojne utrzymanie, to próbuj grać w piłkę, ale jeżeli nie możesz sobie pozwolić na stratę punktów, no to musisz grać na wynik, no.
No, dokładnie, więc jeśli o to chodzi, to ja poniekąd rozumiem kibiców, ale też oni powinni jakby pamiętać, w jakiej sytuacji się teraz znajdujemy.
I w drugą stronę rozumieć, kiedy dana drużyna przeciwna stosuje taką taktykę, jaką ŁKS w meczu z Pogonią.
No.
Więc tak, mecze przed ŁKS-em bardzo ciężkie. No, tak jak wspomniałeś, no, w każdym meczu gdzieś trzeba te punkty zbierać. Bo no, jak się założy, że dobra, tutaj 0 punktów, ale w tych meczach ze słabszymi drużynami to będziemy zbierać punkty, no to może być bardzo zgubne.
Nie, no na pewno, no, do każdego meczu trzeba podchodzić indywidualnie i nawet jak patrzyłem ten termin przed rozpoczęciem wiosny, no to musielibyśmy punktować zarówno w tych meczach z oczywistymi rywalami, w których gdzieś tam moglibyśmy być stawiani jako faworyci, ale też z tymi, w których faworytami do końca nie jesteśmy, tak? I w tych również spotkaniach na wyjeździe. Więc tego też musimy być świadomi. Pierwszy mecz, który nas czeka, to spotkanie z rezerwami Jagiellonii. Pierwsza Jagiellonia gra z tego, co sprawdzałem w niedzielę, więc na ile trener Siemieniec będzie tam gdzieś tam udostępniał dwójce zawodników z pierwszego zespołu, to ciężko powiedzieć. Gdyby to było odwrotnie, to by była sprawa jasna, tak? Kto nie grał, może zagrać w rezerwach. A w tej sytuacji, no to ciężko im powiedzieć. No i dwa, że spotkanie jest o godzinie 12, więc też to tak relatywnie wcześnie. Pytanie,
a,
czy...
A wiesz na jakim boisku?
Też właśnie słyszałem różne wersje.
Jakie?
Że tam ma być zamknięte boisko któreś ten i tam też jakbyś, no nie wiem, wiem, że na tym boisku, którym dotychczas grali, jakoś miał być zamknięte, ale nie jestem pewien, czy to prawda.
Mhm. Bo i tutaj też muszę powiedzieć, że Podlaski Związek Piłki Nożnej nie wyciąga żadnych wniosków, gdyż w niedzielę, tak jak wspomniałeś wcześniej, Jagiellonia gra u siebie w Ekstraklasie.
Z Krakowią.
O 15 albo 15.30.
Coś takiego, no.
My...
A, no dobra, no o co chodzi.
My mieliśmy mecz grać, gramy mecz w niedzielę w Białymstoku, na tym małym, na tym sztucznym boisku przy stadionie, pół godziny wcześniej albo pół godziny później niż seniorska Jagiellonia. Czyli i też z talentem Białystok. Czyli dokładnie kopia tej sytuacji, która miała miejsce w tamtym roku. I Związek, Podlaski Związek Piłki Nożnej, który wtedy umył ręce, że to nie my, teraz również nie zwrócił uwagi na to, że mecz jest o tej samej porze i że znowu kibice Jagiellonii mogą zrobić krzywdę, czy to rodzicom chłopaków z młodzieżowego, czy samym chłopakom. Więc gratulacje po raz kolejny dla związku, aczkolwiek poszła szybka reakcja ze strony klubu i udało się z talentem dogadać, żeby ten mecz rozegrać o godzinie 9:00.
Rano?
Tak.
To z kogutami rano wstaniesz.
Tak jak codziennie do pracy. A te mecze rano...
Rządzą się swoimi prawami.
To prawda. Więc tutaj kolejna rzecz, którą warto powiedzieć, jeżeli chodzi o Podlaski Związek Piłki Nożnej, bo tych rzeczy jest wiele, ale więcej nie będę się
rozpoczął. Nie, no wiesz, Bartek, Podlaski Związek to jest jedna, a druga to jest Ekstraklasa. No też ciężko wymagać od... Domyślam się, że na pewno tego nie wymagasz.
No,
żeby dopasowywać mecze Jagiellonii do juniorów, ale nie, bardziej ale w drugą stronę,
ale
wiadomo.
Ale to chodzi o drugą stronę. No, tym bardziej, że w tamtym roku miałeś sytuację, jaką miałeś.
No tak.
Ludzie przecież tam są od tych harmonogramów.
Ale przyłożyłeś teraz mecz i nie ma problemu, bo ja domyślam się, że problem...
Ale gdyby się nie udało, bo boiska byłoby już rozpisane.
No ja właśnie domyślam się, że problem leży w tym, że to boisko jest niedostępne w innych terminach, więc też ciężko byłoby rotować to godziną.
Teraz się, dokładnie, wtedy no. Teraz dobrze, że się udało. A gdyby się nie udało i co? Warkowerem oddajesz mecz?
No tak, no.
No. Tym bardziej, że nawet jak to oddzielić, to przecież to już się robi, to jest teren boiska, to już się robi impreza masowa. W danym momencie. Dobrze mówię, doktorze prawa?
Gdzie? W którym? Wasz no, mecz, czy...
No, nasz mecz. Jak przychodzi ci obok mnóstwo nie, ludzi, nie, to nie jest zagrodzone.
Ale oni nie uczestniczą w wydarzeniu.
No ale są tu...
Przychodzą obok. No tak samo, no. Jak ludzie przychodzą przy przystanku i też jest przystanek impreza masową.
No tysiąca osób nie widziałem jeszcze na przystanku.
No nie wiem, ale przychodzą i skądś wracają, o to mi chodzi. Że w danym momencie to nie, jakby nie jest impreza. To pewnie...
No ale w danym momencie nagle pytanie... ci może usiąść tysiąc osób.
No to już widzisz, to teraz teoretyzujemy. W każdym razie bardziej chyba chodzi o to, czy ten teren nie jest objęty impreza masową, ale to też ciężko mi teraz powiedzieć.
No właśnie.
Nie? No bo gdzie ta impreza masowa jest, faktycznie znajduje się?
Czy
tak?
Sam stadion, czy wokół stadionu?
Tak,
też.
Dokładnie, więc no, tego nie wiemy.
Tego nie wiemy, to prawda, więc zostawiamy to. Więc tak, czyli mecze z Jagiellonią w tym miesiącu dwa. Bo jest jeszcze
tak, okręgowy jeszcze
Puchar Polski, czy wojewódzki Puchar Polski. No.
Trochę rewers za finał wychodzi.
Tak, więc...
tylko w Łomży będzie z tego, tak? Z Łomży chyba ten drugi mecz. Jeden jest
w Łomży,
teraz w Białymstoku, a później Puchar w Łomży.
A
no.
Puchar w Łomży jest, no.
20 któregoś kwietnia chyba, przed majówką.
Może Jagiellonia napisze wniosek, że oni nie przyjeżdżają, bo oni chcą siebie rozegrać. No. Dobrze, zostawiając temat ŁKS-u, a może troszeczkę i będąc jeszcze przy temacie Łomżyckiego Klubu Sportowego, no to dokładnie wczoraj, przeglądając YouTube'a, wyskoczyło mi legendarne przemówienie, legendarna konferencja ówczesnego trenera UKS-u Krzysztofa Przytuły. No i sobie odsłuchałem to. Odsłuchałem sobie to nagranie. No i tam Krzysztof Przytuła powiedział takie zdanie: nie widzę w tym mieście perspektyw na rozwój sportu. I niestety mam takie wrażenie, że po tych wielu latach właściwie mało co się zmieniło.
A to...
Jeżeli chodzi o...
Mówisz ogólnie rozwój sportu całego, całościowo?
Tak, nie UKS-u, konkretnie sportu w Łomży, bo opisywał całą sytuację w łomżyńskim sporcie, tak? Czyli narzekał na brak zainteresowania ze strony ludzi. Ja bym jeszcze dorzucił ze swojej strony to, że dane kluby czy dane dyscypliny trzymają kciuki za niepowodzenie innych.
Ale to my o tym rozmawialiśmy. No to też jakby są kwestie, które powinny zostać wyjaśnione pomiędzy poszczególnymi klubami. Też ciężko...
No tak, ale dlatego o tym mówię, że minęły
zewnątrz,
lata i się nic nie zmieniło.
Ciężko osobom z zewnątrz, czy to... w jakimś stopniu władzą miasta, czy osobom, które gdzieś tam tym sportem, my w jakimś stopniu też, ja przyznaję, że moją ambicją było to, żeby poprzez taką audycję, po pierwsze porozmawiać o tych bolączkach, co faktycznie leży u podstaw jakichś tam ewentualnych niepowodzeń i żeby doprowadzić do tej współpracy pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami, zespołami. I my widzimy, że ten problem jest, no ale no ciężko też nam, żebyśmy w jakiś sposób, zarówno władzą i nam tutaj w audycji, dyktować, co mają te kluby robić. Czasami to są animozje wynikające z bardzo trywialnych kwestii. Czasami to są kwestie dotyczące konkretnych osób, które się nie lubią, no ale ciężko nam, żebyśmy tutaj do tego doprowadzali. I mi się wydaje, że i tak jest dobrze, bo ty mówisz, że wychodzisz na treningi, do treningi sportu walki. Gdzieś tam się pojawiają współprace z piłką ręczną. Jedni drugim pomagają, więc mi się wydaje, że ta grupa osób, które są bardzo wrogo nastawieni do pozostałych dyscyplin, bo trochę jak na rynku pracy, jesteś moją konkurencją na rynku pracy.
No dokładnie tak to wygląda.
Jednak trochę to mija, tak? No ciężko, jakbyśmy to z dnia na dzień doprowadzili do tego.
Może to jest kwestia mądszego pokolenia.
Może być,
może
no.
Może oni że mają oni, tych animozji. Oni, bo no. Widzimy nawet, przywołując ten przykład, boiska przy dziewiątce, tak? No to też pewnego rodzaju było, żeby tylko tam nie mieć boiska, bo niby będzie komuś przeszkadzać, nie biorąc pod uwagę to, że ktoś z tej inwestycji będzie korzystał, tak? Że może działać na szkodę danego klubu.
Czy klub kwestie właściwie tej wypowiedzi odnośnie boiska, to ja bym traktował też w jakichś kategoriach politycznych, więc ciężko jakby to jednoznacznie określić. Ale wydaje mi się, że zaprojektowanie, stworzenie boiska, które pełni wiele funkcji jednocześnie, czyli jest i boiskiem dla piłkarzy, jest też miejscem, gdzie mogą trenować lekkoatleci, jest też miejscem, które poprzez te szatnie i miejsce też jakby stwarza możliwość po prostu trenowania na świeżym powietrzu dla innych dyscyplin, tak? Dlatego powinno być takim celem działań wielu dyscyplin.
No
i mi się wydaje,
się okazuje, że nie jest i nawet... takie podejście niektórych tych ludzi przy sporcie, że co on tam zdobył? Nie, on pojechał, dostał w czapę na tych mistrzostwach Polski i co oni tam zdobyli? I to jest za każdym razem, może nie u wszystkich, ale u większości, że takie umniejszanie, jeden drugiemu stara się umniejszyć i bo ten dostał pieniądze, a
ale
dostałem
dobrze,
mniej, dlaczego?
Już nie mówiąc, o konkretnych osobach, no to sam, jak sobie teraz porównasz, no to są jednak raczej osoby, które
są w tym sporcie od lat.
Dokładnie. No to wyjąłyśmy to z ust. Bardziej jednak widzisz, że pojawiają się nowe osoby, bardzo obiecujące, jakby nie patrzeć.
O mnie mówisz?
No dobrze, też o tobie, niech będzie. Które gdzieś tam potrafią konsyliacyjnie podejść do pewnych kwestii, dogadać się z kimś, no dobra, zróbmy w ten sposób, mają otwartą głowę na różne rozwiązania. Ty też jakby, no sam przecież jesteś przykładem, że potrafisz również w audycji, ale również poza anteną, dogadać się z wieloma trenerami, sportowcami i widzisz, że możesz czerpać również doświadczenie i wiedzę również od innych osób, którzy równocześnie nie mają sami wiedzy w tych dziedzinach, których ty masz, tak? Że po prostu musimy współpracować pracować i to przynosi efekty wszystkim nam. I ja też widzę, że to jest raczej taka grupa 40 minus, tak? Powyżej 40 to mamy te osoby jeszcze, które gdzieś tam czują, że ja tutaj będę ten sposób, ja ten, ale są prezesi, trenerzy poniżej 40 roku życia, którzy faktycznie potrafią powiedzieć, no o tego nie wiedziałem, dziękuję, poczytam, no, dziękuję za informację i nie czuję się alfa i omega. I to jest jakby bardzo budujące, bo faktycznie w przeciągu pewnie, już to takie bardzo daleko idące, ale w przeciągu kilku pewnie najbliższych lat ta grupa osób będzie decydowała o kierunku rozwoju tego miasta i w tym również sportu, więc jakby no też musimy na to zwracać uwagę.
Oby tylko ci ludzie, którzy są w sporcie błędzińskim od niedawna albo dopiero od niedawna gdzieś wypływają na szersze wody, żeby nie przesiąknęły tą zgnilizną. Niestety, ale tak trzeba to określić, tych ludzi, którzy w sporcie błędzińskim są od lat, gdzie ja pamiętam ich jeszcze, jak byłem w podstawówce, to oni zawsze byli i są i się tego wszystkiego trzymają, tak? Żeby gdzieś
jak
w pewnym momencie to
śpiewał popularny zespół, każde pokolenie ma swój czas.
Dokładnie. Więc
jakby teraz pewnie, mówiąc całkiem poważnie, nie ujmując tym
doceniając
osobom,
zasługi, oczywiście.
Tak, tym starszym, doceniając ich zasługi, faktycznie wkład w ten sport łomżyński, to jednak jakby widzimy po tym, że każda generacja, każde pokolenie ma inną wizję i gdzieś tam też jakby jest przesiąknięte pewnymi wzorcami, czy z internetu, czy z telewizji, czy z radia, bo to też w zależności, o której grupie osób mówimy. I to widać, tak, faktycznie, że te kluby, które powstawały teraz, nawet z tych najmłodszych, tak, czyli Hunter Kickboxing Łomża, gdzie Maciek faktycznie jest jednym z tych młodszych prezesów w Łomży, jest takim fajnym przykładem, który jest otwarty na wiele czynników, na wiele osób, na wiele możliwości rozwoju i jakby mi się wydaje, że jest takim fajnym przykładem powinien być takim fajnym przykładem dla innych osób, które chcą brać odpowiedzialność za łomżyński sport, że faktycznie, no, nie warto się kłócić i przecież uznanie można zyskać w inny sposób niż tylko, nie wiem, że ktoś stawia siebie na czele jakiejś tam grupy i twierdzi, ja tu jestem najważniejszy, ja wiem wszystko, tak, to nie o to chodzi.
I to też można przełożyć na inne dziedziny, chociażby do zakończonej już kampanii wyborczej w Łomży, gdzie jednak wygrała nie żółć wylewająca się, nie krytyka, tylko pozytywna kampania, skupienie się na sobie samym i na tym, co ja mogę zrobić, a nie kto czego nie zrobił, tak?
Znaczy, wiesz co, jesteśmy w audycji sportowej, nie chciałbym jakby komentować tych jakby wyników i kwestii, ale mogę powiedzieć za siebie, że jakby ja doceniam bardzo właśnie, jak ty mówisz, te pozytywne kampanie, pozytywne wypowiedzi. I sam też jakby osobiście oczekiwałbym zarówno tego w polityce, jak i w sporcie, żeby budować mosty w ten sposób, żeby pokazywać, co robimy dobrego, co chcemy zrobić, a nie żeby z jednej strony torpedować przeciwników, a z drugiej strony próbować wykazywać, że jest wszystko nie tak.
I tam podczas tej konferencji Krzysztof Przytuła mówił o braku zaangażowania ludzi. Jeżeli chodzi o klub, tak, że nikt do niego nie podszedł, już legendarne buty Bajora, nikt nie zapytał Bajora, czy ma nowe buty, czy ma buty. No ale faktycznie coś w tym jest. Czy ludzie, że to się nie zmieniło? Nie wiem, jak jest w innych miastach, ale patrząc na przykład na społeczność Ruchu Chorzów, jak właściwie kibice pomogli odbudować ten klub, czy tylko w Łomży tak jest, że ludzie nie chcą dać czegoś od siebie bezinteresownie. I tak było wtedy, kiedy mówił o tym Krzysztof Przytuła i wydaje mi się, że tak jest też w większości przypadków w Łomży, że ludzie siedzą i no niech się dzieje, pokażcie co macie, nie udało się, a nic dodać od siebie.
Znaczy to może to nie jest problem moim zdaniem samego sportu łomżyńskiego, a bardziej ludzi, tak?
Tak, tak, tak.
Bo ja jakby jestem zaangażowany w działalność, mówiąc wprost, społeczną w ŁKS-ie Łomża od 14-15 lat.
I widzisz, niektórzy jakby mogą krytykować twoje działania,
Bartek, ale to jest
za to, że głupi za darmo.
No tak, ale to chodzi? Nic nie robisz bezinteresownie, znaczy w tym kontekście, że
no robisz sobie dobrze, powiedzmy.
Tak, dokładnie, że jakby ty czujesz się z tym dobrze, że faktycznie masz, widzisz strzeloną bramkę, widzisz, ja mam też jakoś tam malutko tyć no tego tak. Cegiełkę w tym sukcesie.
Tylko, że mało jest takich osób, które doceniają to, że możesz się przyłożyć do czegoś większego, nie otrzymując za to wynagrodzenia w postaci pieniędzy. No.
Na szczęście ja już się wyliczyłem z tego, że oczekuję, że ktoś będzie zauważał, że ja coś zrobiłem.
Jak sam siebie nie pochwalisz, to nikt cię nie pochwali.
No, dobrze o tym wiemy.
Dokładnie.
No ale, no tak jak mówię, mieliśmy kilka razy nawet w audycji sytuację, gdzie ktoś nam osoby wskazywały, że przecież niemożliwe, że możecie coś tutaj przyjść i bezinteresownie rozmawiać z ludźmi, tak? Więc to też pokazuje, że z jednej strony brakuje takich osób, a z drugiej strony te osoby nie do końca jakby rozumieją, no, że ktoś coś robi społecznie, musi mieć w tym jakiś interes, tak? Mm-hmm. Że, no, musi coś z tego mieć, no niemożliwe, że on tak przychodzi, go to cieszy, że on coś napisze, gdzieś tam coś powie, gdzieś pojedzie i faktycznie da. No, jakby, no trzeba to takie osoby zrozumieć. Ja działając od tylu lat społecznie w jakichś tam w różnych dziedzinach, no to doceniam każdą osobę, która nawet próbuje się zaangażować, no bo to nie jest tak, że ktoś przychodzi od razu i wie wszystko, ale włącza się nawet w taką aktywność swojej małej ojczyzny, gdzieś tam osiedla, małego, gdzieś tam klubu sportowego, tak? I to jest zawsze budujące.
Przykładem fajnym jest na przykład grupa medialna UKS-u. No. Gdzieś tam między nami może są jakieś tarcia, ale trzeba przyklasnąć, że jednak oni to robią, czy wy to robicie, za legendarny Bóg zapłać, tak? I za tą satysfakcję, że jestem częścią jakiegoś projektu. Mowa to o komentatorach, o tych, co działają przy wideo, o tych, co robią zdjęcia, piszą artykuły, tak? Więc to jest fajne.
Ale trzeba pamiętać, że tej pracy jest coraz więcej, tak? To nie jest tak, że ktoś przyjdzie na mecz i jak w czwartej lidze, albo no, kiedyś w czwartej lidze, że tylko przyjdzie, załatwi swoje, napisze pół tekstu i wróci, tylko faktycznie tych aktywności jest bardzo dużo i warto takie osoby zauważać. I mi się wydaje, że gdzieś tam nawet przewidzenie takiej kategorii w laurach sportowych dla takich sportowych społeczników byłoby dobrym wyjściem. Czekamy teraz na nową Radę Sportu, zobaczymy, może spróbuję taki pomysł jakby zaproponować.
Proponowaliśmy też to, pamiętasz odpowiedź radnego Wojtkowskiego? Jak młodzi, wy dojdziecie, będziecie rządzić, to sobie będziecie robili kategorię.
Zobaczymy, jak teraz to będzie wyglądało, bo Rada Sportu, zaraz będzie nowa kadencja, więc kwestia, jak to będzie zorganizowane, ale w każdym razie, tak jak mówiłem, warto doceniać i warto pamiętać i prezentować osoby, które się włączają, bo z jednej strony to jest docenienie tych osób, a z drugiej strony pokazanie innym osobom, że jednak takie osoby istnieją, tak? Że może ktoś pomyśli, no niemożliwe, że jesteś w zarządzie UKS-u, ponosi odpowiedzialność finansową za te działania, to musisz mieć jakieś pieniądze z tego. No niemożliwe, że robisz to za darmo i równocześnie bierzesz za to odpowiedzialność.
Ale uważasz, że jest taki problem właśnie z tym takim niedasizmem, z tym takim, że...
A to wszędzie tak
ja
jest.
Sam wiesz,
Bartek, że to, czy to będąc na studiach, czy później działając w różnych organizacjach i tak dalej, to widzisz, że zawsze jest taki problem, bo ludzie mówią, pierwsza wymówka jest taka, że nie mam czasu, tak? A w ogóle, co ja tam mogę zrobić?
Nie da się.
No nie da się, to przecież to jest bez sensu. Wszystko się da.
Klasyczny niedasizm.
Wszystko się da i uwierzcie państwo, że później ewentualnie, jeśli jakiś jest sukces, to naprawdę człowiek w tym jednym momencie wszystko to jakby to wynagradza sobie wszystkie te trudy, które poniósł z tytułu tego, że się zaangażował w taką działalność, bo naprawdę to jest bardzo duża motywacja do kolejnych działań i ja każdego zachęcam do zaangażowania się, bo naprawdę to jest takie uzupełnienie takiej aktywności. Tym bardziej, że jak byłem w Norwegii, to tam bardzo duży nacisk się kładzie na wolontariat i bodajże 60% mieszkańców jest zaangażowanych w jakąkolwiek działalność wolontaryjną. U nas to nie wiem, to jest procent, ale na pewno nie wiem, 10, mniej może nawet, nie wiem, nie znam badań, ale w Norwegii 160 i ludzie to traktuje jako taki nie tyle obowiązek, co możliwość oddania kawałka siebie tej społeczności, tak? I oni się z tego cieszą.
Ja zawsze będę przywoływał historię, jak byłeś chyba jeszcze w zarządzie UKS-u i nakładałeś ludziom bigos. To jest to poświęcenie właśnie. Więc no widzę światełko w tunelu, że jak to młodsze pokolenie będzie dochodzić coraz śmielej do głosu, że to się zmieni, bo nawet jak rozmawiamy z naszymi gośćmi, którzy są już lata w tym łomżyńskim sporcie i pytamy o to, czy w Łomży jest ten rozwój, jak wygląda ta współpraca, no to albo nie chcą głośno o tym mówić, mówią dopiero poza anteną, że machają ręką i że szkoda gadać w ogóle, że to jedna wielka kłótnia i katastrofa jest, że rzadko kiedy mieliśmy taki odzew, że nie, no, w Łomży super, współpracujemy, da się, tylko raczej jest właśnie
ale to właśnie, jak ty mówisz z tym, że mi się wydaje, że jakby nie chcę dyskredytować tych osób, ale mam wrażenie, że to po prostu wynika z tego, że część osób uważa, że po prostu się nie da i dlatego jest źle, a ci, którzy, tak jak było z tym chyba powiedzeniem Einsteina, tak, że jak chcesz, żeby ktoś zrobili coś, czego się nie da, to zaproś osobę, która nie wie, że tego się nie da zrobić, mm-hmm. no to weźmie i zrobi. Mm-hmm. Tak samo u nas jest, że osoby, które się pojawiają, mają gdzieś tam taki świeży umysł, mm-hmm. świeżą głowę, no po prostu, no kurde, spróbuję, nie? Może wyjdzie. I tak naprawdę jest bardzo dużo przykładów w Łomży, osób, które nagle się pojawiają i ona mówi, dobrze, to miałem taki pomysł. I wszyscy, no kurde, no ja to próbowałem, się nie udało. Ona przychodzi, robi to inaczej i się udało jednak. Więc jakby ja życzę tym wszystkim osobom, żeby się angażowały, a z drugiej strony, żeby miały takich mentorów, którzy pomogą im wskazać taką ścieżkę dojścia do pewnych kwestii.
Tak, to prawda i to nawet da się wyczuć, kiedy rozmawiamy tutaj z tymi osobami, że od osób, które osiągają pierwsze swoje sukcesy, a od osób, które w tym sporcie są lat 10, 20, 30...
Takie mają takie naleciałości jeszcze.
Bije zupełnie inna energia.
No.
Prawda, że to inaczej rozmawia, że jest taka chęć wymiany gdzieś, no. A są też tacy, którzy tutaj albo to nie, albo tutaj...
Z tym nie rozmawiam od tylu lat, bo na pewno nie będzie się rozmawiać, więc takie...
A tutaj to tamtego, dajcie spokój, a tutaj się nie da, bo sali nie mam. No. I niestety tak to wygląda. No. Tak to wygląda i kiedy chodzisz z takim podejściem i cały czas mówisz głośno, że to się nie da, że w tym mieście to się nie da, no to zaczynasz w to wierzyć. Może faktycznie, tak jak wspomniałeś cytat Einsteina, jest tak, że przychodzą ludzie, którzy nie wiedzą, że czegoś się nie da zrobić i to po prostu robią. Więc mam nadzieję, że też da się to pewnie odczuć po rozmowach z tymi ludźmi.
No tak, no jak teraz rozmawiamy, to faktycznie mamy takie dwie grupy osób i zazwyczaj to gdzieś ta granica biegnie z uwzględnieniem tego wieku, tak, tych osób, więc faktycznie...
Bo to nawet nie chodzi o samą metrykę, bardziej chodzi o lata pracy w tym sporcie, przysiąknięcie, no bo teraz spotkałem się z taką fajną tezą, że stary trener to nie jest taki, który jest stary, jeżeli chodzi o swój PESEL. Stary trener to taki, który się nie rozwija.
Aha, no tak, to się z tym w całości i w pełnej rozciągłości zgadzam.
Dokładnie. To pogadaliśmy sobie dzisiaj? Pogadaliśmy sobie dzisiaj trochę głównie o sporcie, ale wyszliśmy trochę poza sport.
No dokładnie. No też takie decyzje są potrzebne. Może warto w przyszłości zaprosić jakąś osobę, która w tym sporcie zjadła zęby i faktycznie porozmawiać o takim pełnym, tak, pełnej rozciągłości tej dyscypliny w Łomży, bo faktycznie przez te tyle lat faktycznie rozwinęło się bardzo dużo klubów i bardzo dużo osób gdzieś tam tutaj zaistniało, więc warto, że w jakiś sposób to podsumować.
A i osoba, która negatywnie przysiąkła tym sportem, której się ewidentnie nie jest, to sędzia Rabek, który uważa, że może robić co chce bez żadnych konsekwencji, to ja deklaruję, że nie, że kiedyś te konsekwencje przyjdą. Bartek Święciński.
Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.